środku dnia.
Ta królowa nam wprowadziła właściwie temat, bo królowa czy król to były osoby, przed którymi klękano. I bardzo często nie klękano przed człowiekiem, ale przed tym faktem, że był to pomazanie z Boga. Tak? Bo pewne gesty chcielibyśmy dzisiaj uwypuklić i pokazać, co zmienia się w naszej rzeczywistości w dwóch sferach, które się przenikają, w sakrum i profanum. Ale od tego klękania chciałbym zacząć, bo Artur Andrus, co prawda satyrycznie, ale nam wprowadził postać, przed którą klękano. No więc klękano albo przed sakrum, albo przed kimś, kto był przedstawicielem sakrum i jednocześnie miał władzę, albo przed brutalną władzą. I to właściwie chyba te w sferze publicznej to są te sytuacje, w których klękano. W sferze prywatnej, no to można było klęknąć przed rodzicem, tak, który człowieka wysyłał w świat, czy pobłogosławił, czy... No ale tu już znowu dotykamy sfery profanu, prawda? Ale szacunek jakiś w bardzo silnych związkach rodzinnych także mógł taki gest być. No to także w rycerstwie. No ale to zawsze był szacunek albo strach. Oddawanie cześci sakrum albo obawa przed tym, komu musimy oddać hołd, bo to jest nasz władca. Czy mamy taki świat w tej chwili, gdzie to sakrum zostaje zastępowane przez profanum, czyli Bóg przez człowieka i wszelkie gesty skierowane w stronę sakrum bez względu nawet na religię, są rugowane z przestrzeni publicznej i niemile widziane, natomiast klękanie przed człowiekiem, czy przed jakąś siłą społeczną, czy też etniczną, jest nie tylko mile widziane, ale nawet nakazywane. I tutaj odwołam się chociażby do klękania na stadionach i do ruchu Black Lives Matter, czarne życie znaczy. I czy mamy do czynienia z zamianą tego, co jest dla nas tą wartością społecznie akceptowaną w przestrzeni publicznej i w tak zwanej politycznej poprawności. Może zawiłe i długie wprowadzenie, ale sprawa wcale nie jest prosta, dlatego aby podołać temu i rozmawiać z Państwem, to ja Państwa zapraszam już do dyskusji, a w naszym studiu profesor Przemysław Rotengruber, filozof, etyk. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Czy można tak powiedzieć, że mamy przynajmniej w naszej sferze postrzegania, czyli mówię o naszym kawałku świata, o naszej Europie, o Polsce, sytuację, w której to nagle zaskakuje nas oczekiwanie klękania przed człowiekiem czy przed grupą ludzi i jakby nie do końca dobrze widziane pokazywanie atencji sakrum, czyli czy znak krzyża, czy sam krzyż, czy przyklęknięcie w miejscach sakralnych?
Posługując się metaforą pana redaktora dotyczącą klękania, dotyczącą oddawania czci, składania hołdu, przed kim klękaliśmy, przed kim dzisiaj klękamy, no cóż, może nieco inaczej rozłożyły się akcenty, ale ja widziałbym to, traktowałbym to raczej jako kontynuację niż jako kulturowe zerwanie. Zawsze było tak, że sfera sakrum podlegała szczególnej ochronie, oddawaliśmy cześć Bogu, czy w każdym razie siłom wyższym, które z tą sferą sakrum były tożsame, ale dotyczyło to również sfery profanum. Pan redaktor wspomniał o władcy, o przywództwie politycznym, ale przecież chciałbym dodać do tego najrozmaitsze autorytety, mędrca, kogoś, kto był naszym przewodnikiem. Może nie zawsze było to klękanie przed kimś takim, ale towarzyszył takim osobom, a często również instytucjom, nasz głęboki szacunek. Co się dzisiaj z tym dzieje? Otóż wydaje się, że wszystkie te podmioty wciąż na szacunek zasługują, różny szacunek, od razu dodam, ale zasługują. Natomiast trochę nasze rozeznanie w tym zmieniającym się świecie nam się wymyka spod kontroli. Znaczy to rozeznanie tracimy, to chcę powiedzieć, bo skoro pan redaktor wspomniał o zrównywaniu sportowca z wybitnym autorytetem, który miałby być naszym przewodnikiem życiowym albo, nie wiem, duchowym, no to jednak jest pewne nadużycie. Kiedy mówi się o tym, że powinienem odczuwać dumę narodową w domyśle, dumę podobną do tej, jaką odczuwam w związku z rozegraną bitwą o Monte Cassino, to nie odczuwam takiej dumy.
Mogę oglądać
transmisję sportową i cieszyć się, że Polacy wygrali, ale ta radość to nie jest jednak duma związana z tymi najważniejszymi wydarzeniami dla życia narodu. Chcę tutaj uspokoić wszystkich kibiców, mówię we własnym imieniu. Dla mnie są to dwie zupełnie różne sprawy, ale też i nie uspokoić tych kibiców, bo w nawiązaniu do tego, o czym wspomniał pan redaktor, myślę, że wszyscy powinniśmy się zastanowić nad ważnością pewnych spraw. Czy to w naszym życiu indywidualnym, czy życiu zbiorowym. Jednak kiedy mówimy o kwestii kwestii światopoglądu, jako życiowego drogowskazu, o zasadach, na podstawie których organizujemy sferę publiczną, to to jest jednak coś troszeczkę innego niż to, jak spędzamy wolny czas.
Panie profesorze, ale czy rzeczywiście można powiedzieć, że szczególnie tutaj w Polsce, bo być może społeczeństwa zachodnie są przyzwyczajone do takich zmian narracji, sposobów przedstawiania nowych autorytetów, czy też wprowadzania ruchów społecznych, które nagle mają jakieś duże znaczenie. U nas jednak, jak patrzymy na taki ruch, chociażby jak Black Lives Matter, i to nawet nie chodzi o ten kolor, prawda, tylko chodzi o grupę jakąś społeczną, czy grupę etniczną, bo przecież do tego ruchu ogrom białych należy, którzy klękają. Zdradzę Państwu, obejrzeliśmy przed audycją krótki zapis takiej, no, jakby modlitwy przebogalnej, nie wiem, za grzechy białych ludzi, w których większość to byli biali, podnosili rękę w górę i wyglądało to jak jakieś spotkanie religijne. Czyli mamy tworzenie takiej religii opartej o profanum właśnie, a nie o sakrum.
Czy o profanum, czy o sakrum. Wydaje mi się, że zanim zaczniemy interpretować takie zjawiska, jak to, o których wspomniał
właśnie,
pan redaktor.
Właśnie, bo jak to interpretować, to jest także pytanie.
Nie ukrywam, że staje przed oczami Shoah, czyli innymi słowy Holokaust, traktowany przez wielu Żydów jako religia światowa. To jest, wręcz chciałbym wziąć ten zwrot w cudzysłów, bo to środowiska żydowskie posługują się takim właśnie, taką interpretacją Shoah, czyli właśnie wielkiej zbrodni popełnionej na narodzie. To Shoah, które miało być takim drogowskazem dla całej ludzkości.
Czyli znowu świat jest winny i...
Trochę tak. Mhm. Tak pewnie należy to rozumieć. I pewnie gdybyśmy dobrze poszukali, to takich ekwiwalentów znaleźlibyśmy całkiem sporo. Przypominam sobie, o już wiem, po Euromajdanie Ukraińcy ułożyli taki wiersz o tym, że Europa o nich zapomniała, że Europa ich nie wsparła w potrzebie. No ten wiersz generalnie był skierowany do Polaków, bo oni chcieli nam podziękować jako temu wyjątkowemu narodowi, który im pomógł. Otóż, drodzy Państwo, no trochę tak jest, że bierzemy odpowiedzialność każdy za siebie, jeśli chodzi o zjawisko, o które pan redaktor pyta, czyli właśnie o ruch czarnych ludzi, czy właściwie ruch na rzecz czarnych ludzi, to musimy sobie zdać sprawę, że polska perspektywa jest słaba, jeśli chodzi o kwestię rozumienia podobnych zjawisk. Posługując się rozróżnieniem zaproponowanym przez grupę wybitnych politologów i zarazem ekonomistów, Polska należy do tych miejsc na mapie świata, które stanowią kulturowe, z całą pewnością gospodarcze peryferia. To, co się dzieje w centrach, takich jak Stanach Zjednoczonych, zdajmy sobie sprawę z tego, tam przybywa setki tysięcy ludzi rocznie. To społeczeństwo,
najróżniejszych miejsc świata, tak. Najróżniejszego pochodzenia etnicznego, religijnego, społecznego, no to jest tygiel.
Ale mało tego, zmieniający się tygiel kulturowy, zawartość tego tygla zmienia się gdzieś na przestrzeni dekady i to zmienia się diametralnie. W związku z tym, jeśli chcemy zrozumieć zachowania tamtych ludzi, musimy wejść w ich kontekst. To trochę tak jak Polacy czasami są obrażeni na resztę świata, że ta reszta świata próbuje interpretować polskie wydarzenia ze swojej zewnętrznej perspektywy. No, musimy się zdobyć na podobną skromność, na podobny gest w stronę tych innych. Mianowicie, jeśli chcemy ich rozumieć, spróbujmy spojrzeć na kwestie mniejszości, w tym wypadku na mniejsze, na kwestie kolorowych, która to kwestia, który to problem.
No, i
pozostaje
pytanie,
niezałatwiony przez ostatnie, nie wiem ile lat, odkąd po imieniu został nazwany rasizm, odkąd segregacja rasowa stała się czymś jednoznacznie złym. Ostatnio oglądałem Mississippi w ogniu. Ostatecznie to nie było tak bardzo dawno temu, kiedy połowa Stanów Zjednoczonych była przekonana o tym, że jednak biały człowiek pod jakimś względem, nie wiem, gatunkowym, czy właściwie rasowym, przepraszam, ma przewagę nad ludźmi kolorowymi, czy też na przykład protestanci nad katolikami, jeśli chodzi akurat o pas biblijny na południu Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. Także i mało tego, to są stereotypy naprawdę nieprzezwyciężone. Jeśli ktoś jedzie do Nowego Jorku albo do San Francisco, to figę wie o tym kraju. Nic nie zrozumie z tego, co jest problemem tego społeczeństwa, co jest problemem tamtych ludzi. O, jeszcze jedna rzecz, jeśli pan redaktor pozwoli. Czasami zresztą taki ruch, to jest dobrze opisane w literaturze, czy ma przesadny charakter, ale przesada, o którym mówię, jest zamierzona. No, te działania transgresywne, czyli ta transgresja, przesada ma służyć temu, żeby równoważyć inną przesadę. Czy mamy do czynienia akurat w tym przypadku z czymś podobnym? Trudno mi powiedzieć.
No właśnie chciałbym zapytać też naszych słuchaczy, czy postrzegają tego typu ruch. ruchy, tego typu działanie jako, nie wiem, swoiste zagrożenie, może nie naszego bytu, ale zagrożenie pewnej z świata wartości, które postrzegamy, bo uważamy, że tak jak zresztą narysowałem to na początku naszej audycji, że mamy oto grupę ludzi, którzy teraz chcą pewnie przejąć władzę i pokazać, gdzie jest miejsce tych, którzy gnębili do tej pory, czyli zamiana miejsca de facto, no bo skoro skupienie jest się na człowieku i odpowiedzialności człowieka, pomija się tu chyba sferę sakrum, to by znaczyło, że ta władza jest najważniejsza i że ona należy w tej chwili do tej grupy białej, powiedzmy, a ta reszta jest uciśniona albo nigdy nie została przywrócona do swojej godności, tak jak powinno być, bo zaszłości są dla nas nawet niezrozumiałe, jak głębokie w Stanach Zjednoczonych. No i teraz zamiana ról, bo wszyscy biali będą wrzucani do jednego worka i odpowiedzialność jest zbiorowa. Są dwa plemiona, jedno plemię, które ma rację i drugie, które racji nie ma. No tak troszkę z naszej perspektywy to może wyglądać i to może budzić też pewnie jakieś obawy przed tym, co za tym pójdzie dalej.
Ale z perspektywy Stanów Zjednoczonych też tak to wygląda. Ja przypomnę o dwóch postaciach, Martin Luther King i Malcolm X.
Dobrze, panie profesorze, to zaraz właśnie te dwa nazwiska omówimy. A teraz pan Roman. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Bo ja tak przysłuchuję się audycjach, wszystkim audycjom. Powiem szczerze, otwarcie, jestem katolikiem bardzo mocno wierzącym i praktykującym. I na przykład jadąc samochodem, gdy widzę figurkę lub krzyż, zwalniam. Jeżeli mam nakrycie głowy, to zdejmuję i chylę głowę. Jeżeli nie, to żegnam się i schylam głowę. Dla mnie to nie są rzeczy żadne tam jakieś zabobonne, czy jakieś tam inne, czy też okazywanie, czy demonstracja jakiejś tam, nie wiem, wiary, czy czego. Jestem osobą wierzącą, więc dla mnie to jest rzecz naturalna. Dla ludzi, którzy nie są wierzący, może to się wydawać trochę dziwne, zabobonne, czy tam jakieś jeszcze inne. Natomiast idą z ulicą i przechodzę koło kościoła, mniej więcej jak jestem na środku kościoła, odwracam się do kościoła, chylę głowę i chylę kolano, bo tam jest ołtarz, prawda? Ale to jest moja wiara, ja w nią wierzę, ja jestem jej oddany i dlatego uważam, że to nie jest, nikogo to nie powinno obchodzić, co ja robię. Nikt nie powinien się z tego śmiać, ani tam coś mówić, a w tej chwili mamy właśnie do czynienia z takim czymś, że jesteśmy na takim, jakby powiedzieć, no, na takiej patelni, nad dużym ogniem, żeby nas tylko przysmażyć, żebyśmy się czegoś bali. To jest moja wiara, to jest moje życie i tak mnie w domu nauczyli, tak wyciągłem to z domu i tak to kieruję, moje dzieci tego uczę, tego wszystkiego, żeby właśnie w ten sposób było. To jest nie kult, to jest potężna wiara i miłość do drugiego człowieka. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Bardzo dziękujemy. Wiele kwestii pan zawarł.
Ale w ostatnim zdaniu właściwie pan powiedział rzecz najważniejszą, mianowicie wiara, w domyśle wiara w Boga i właśnie miłość do drugiego człowieka, a o ile za tą wiarą w Boga idzie miłość do drugiego człowieka, bo sądzę, że w tym połączeniu ta figura miłosiernego Samarytanina staje mi przed oczami. Ja nie sądzę, żeby ktoś chciał się śmiać z tego Samarytanina i z tego, w co on wierzy, ponieważ jego gesty, jego stosunek do drugiego człowieka tłumaczą wszystko, jeśli nie wszystko, to w każdym razie wiele. Bo cóż powiedzieć o ludziach, którzy ostentacyjnie klękają, a innych ludzi tutaj niemalże dosłownie, cytuję Pismo Święte, nienawidzą. No to jest taka wiara, która się ociera o zarzut, nie ociera o zarzut hipokryzji, tylko jest czystą hipokryzją.
No to mamy teraz taką sytuację na świecie, którą przedstawiliśmy, czyli mamy tych, którzy klękają, pozostanę przy tym podziale, przed profaną i tych, którzy klękają przed sakrum i jedni na drugich...
Panie redaktorze, a jeśli ktoś w Boga nie wierzy, ale jednak wyznaje pewne zasady, na przykład odczuwa odpowiedzialność za to, że kwestie mniejszościowe w jego kraju, przez jego społeczeństwo nie zostały załatwione.
Ale dokończę to zdanie. I jedni drugich postrzegają jako tych, którzy być może klękają przed niewłaściwą figurą, przed niewłaściwym ołtarzem, że tak to górnolotnie
nazwę. Może brak zaufania,
prawda,
do autorytetów, może ci ludzie stracili wiarę w religię, stracili wiarę w polityków, doszli do wniosku, że jeśli przepraszać czarnych braci w swoim własnym kraju, to muszą to zrobić w własnym imieniu. Czy jest tym przesada? Pewnie z naszego punktu widzenia można tak to zinterpretować.
A czy z tego może wyjść coś dobrego, czy coś problematycznego? Pan Władysław jest na linii. Za chwileczkę postaram się pana profesora naciągnąć na odpowiedź, czy widzi w tym potencjał pozytywny, czy taki raczej destrukcyjny. Panie Władysławie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja zgadzam się z poprzednikiem, bo każdy ma swoje przekonania, każdy ma swoje odczucia. I tak powinno być. Ja już kiedyś już mówiłem o tym, że LGBT czy tam to mi nie przeszkadza, tylko tego nie powinno się używać do jakichś rozgrywek politycznych, wojen, jakichś tam jeszcze może rozgrywek niewiadomych. Niech będzie. Niech sobie będą. Ja znam, mam znajome, które są no akurat les. I bardzo miłe kobiety, porozmawiamy, bo tego mi to nie przeszkadza. A wiara w Kościół tak samo. Niech to będzie. Niech, i to nie może być przeszkodą. Dlaczego ludzie niektórzy mówią, o, bo mi przeszkadza Kościół, bo mi przeszkadza to, bo mi przeszkadza wiara.
No i z drugiej strony też są pokazywane sytuacje, których nie akceptujemy, bo są właśnie za bardzo ludzkie, za bardzo profanum, że nie mają odniesienia do tego, co jest prawem naturalnym, czy do tego, co jest obiektywnie naszym zdaniem dobrem i złem. Mamy prawo, czy nie? To też do pana profesora będzie pytanie.
Ja jestem wierzący chrześcijanin, ale mi nie przeszkadza muzułmanin, mi nie przeszkadza islam, tylko no jakoś, żeby to się zgadzało wszystko, żeby to tak można było połączyć. Tylko chyba w tym czasie to chyba nie da się tego zrobić.
Dziękuję bardzo, panie Władysławie. Mamy więc dwa nazwiska, które pan wspomniał w ruchach w Ameryce, czarnych ruchach. Mamy później to pytanie, czy moja prawda jest mojsza. Czyli czy coś, co jest oparte na jakieś uniwersalne wartości, jednak może mówić o czymś, co wynika z innych przesłanek, z innej aksjologii, że nie jest to dobra droga. Wróćmy jednak do pana pierwszej myśli.
Amerykanie przetarli dwie ścieżki, dwa szlaki. Pierwszy z nich to Martin Luther King, idea integracji czarnych z białymi. Drugi, przekonanie Malcolma X i jego zwolenników. No Bill Haley, wszyscy widzieliśmy Korzenie, to jest jego książka. Nawiasem mówiąc, pomagał Ruiz Malcolmowi X napisać autobiografię. Którzy z kolei byli przekonani o tym, że to porozumienie nie jest możliwe, że czarni muszą budować własną tożsamość, własną autonomię, również tą autonomię światopoglądową, jak to się brzydko mówi w mojej nauce, aksjologiczną, czyli opartą na nieco innych wartościach. Cóż, która z tych ścieżek jest dobra? Ja bym chciał nawiązać do pana, który zatelefonował przed momentem. Światopogląd, w tym światopogląd religijny. Dobrze, każdy ma własne przekonania, powiedział nasz rozmówca. Pytanie tylko, czy te przekonania prowadzą nas do innych ludzi, tak jak właśnie pan telefonujący przed momentem wspomniał o swoich sąsiadkach lesbijkach, czy też to jest powód, dla którego się od tych innych ludzi odcinamy. Wydaje mi się, że istotą dobrze wybranego, pielęgnowanego światopoglądu, w tym podkreślam również światopoglądu religijnego, jest to, że on powinien nas otwierać na innych, skłaniać do dialogu, uczyć empatii. No w przeciwnym razie to mówimy o jakimś zezwierzęceniu, o zamykaniu się we własnych ideach, które powodują, że ten nasz świat się niebezpiecznie kurczy do przestrzeni naszych własnych
myśli.
Czy
mamy takie możliwości dyskursu, bo czy otwarcie się nie jest nieraz rozumiane jako konieczność przyjęcia argumentów, postaw, zachowań tej drugiej strony? Czy nie jest nam coraz trudniej przedstawiać swojego punktu widzenia i wchodzić w dyskusję? Bo chyba mamy z tym problem, bo to nawet nie chodzi o to, że mam prawo i mogę wejść w dyskurs, natomiast często jest to oczekiwanie, że ja muszę iść krok dalej i zaakceptować to, co akurat nie jest w sferze moich wartości.
Widział pan redaktor film Zieja o ojcu Ziei?
Nie.
Wybaw nas, Panie, od nienawiści, niechaj ma zemsta się nie ziści, a jego życiowe przesłanie, a może w przypadku tego światopoglądu ojca Ziei właśnie o to chodzi, że mamy takie granice, które spowodują, że my pewnych rzeczy nie zrobimy nigdy. Mało tego, nie chcemy ich zrobić. Dlaczego? Ze względu na nas samych, na naszą tożsamość, na to, w co wierzymy, co jest dla nas najważniejsze. Ta ochrona tożsamości jest sama w sobie granicą. Jej przekraczać nie chcemy. Natomiast, kiedy inni są wobec nas napastliwi, ja wiem, oczywiście mówi rzędu o działaniach w granicach prawa, no bo od pewnego momentu trzeba się po prostu bronić, ale w każdym razie, kiedy mówimy właśnie o tej nierzeczliwości ze strony otoczenia, to stosunek do tego nierzeczliwego otoczenia jest konsekwencją tych naszych wewnętrznych wyborów. Skoro wybraliśmy światopogląd oparty, jak w przypadku dwóch rozmówców państwa, na światopoglądzie chrześcijańskim, przypuszczam, że obaj panowie są po prostu katolikami, to tam miłość bliźniego jest nakazem i w pewnym sensie również ograniczeniem. Nie wolno tego bliźniego katolikowi, nie wolno tego bliźniego chrześcijaninowi nienawidzić.
Ale co słyszeliśmy w głosie obu panów, że taką postawę reprezentują, ale z drugiej strony nie doszliśmy w rozmowie z nimi do tego momentu, jak daleko można się posunąć w próbie dialogu, prawda? Z pewnością to były tak silne głosy i tak silne osobowości, że wydaje się, że...
Dialog, dopóki jest dialogiem, nie ma ograniczeń. Dopóki się nie zamieni w monolog jednej ze stron, nie ma ograniczeń. Mamy obowiązek wysłuchać drugiego, tak długo, jak drugi chce z nami rozmawiać i chce nam wyjaśniać swoje motywy, czy swoje powody określonego działania, określonego zachowania. To nawet nie jest kwestia chrześcijaństwa, to nawet nie jest kwestia światopoglądu, to jest kwestia przyzwoitości, albo jesteśmy z innymi, albo jesteśmy przeciwko nim.
Tak, i chciałbym zadać pytanie, czy właśnie z tym dialogiem nie mamy problemu, że jednak nie zawsze obie strony mają tę cierpliwość, żeby wysłuchiwać i wyciągać jakieś wnioski. Niekoniecznie po myśli tej drugiej strony. I kiedy już tutaj dochodzi do sporu, no to często mamy sytuację no, jakiejś agresji, jakichś zachowań właśnie takich grupowych, które jedną grupę uznają za stojącą po lewej, drugą po prawej stronie.
Dialog, panie redaktorze, nie jest niczym łatwym. Dialog się zawsze rozpoczyna od monologu, ponieważ żebym ja z panem mógł dialogować, muszę sobie najpierw uświadomić, kim ja sam jestem i czego ja chcę. Dopiero wejście w dialog z panem uświadamia mi, że nie tylko ja mam potrzeby, że nie tylko ja mam pomysły, że jest jeszcze ktoś inny, kto zasługuje na mój szacunek nie mniejszy niż szacunek, jaki okazuje sobie. I dopiero gdzieś w tej interakcji, w tym połączeniu głosów dowiadujemy się czegoś o świecie, w którym żyjemy.
A propos dialogu, ta nasza audycja na tym polega. 618-654-654. Teraz pan Tadeusz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Bardzo dobry temat. Bardzo mi się podoba, że został podjęty. I miałbym tutaj prośbę do włodarzy mojego ulubionego radia i panów redaktorów, żeby ten temat rozszerzyli, bo właśnie wczoraj dowiedziałem się, że pan Jaśkowiak i pan Trzaskowski, oczywiście moim zdaniem przez małe p, proponują profanację poniedziałkowego święta, poniedziałkowej rocznicy. Pytam, dokąd ci ludzie zmierzają i dokąd chcą pociągnąć za sobą innych ludzi.
Ja pewnie wiem, co pan ma na myśli, ale niech pan w jednym zdaniu powie, żeby ci słuchacze, którzy nie wiedzą, o co chodzi, żeby poznali pańskie zdanie.
Chodzi o profanację rocznicy 28 czerwca.
Poprzez?
Załatwianie swoich własnych partyjnych, politycznych interesów, korzystając ze zgromadzenia pewnych środowisk, pewnych ludzi, którzy...
Czyli budowanie w sytuacji zachowań politycznych, które pana zdaniem są profanacją tej sytuacji.
Na cudzym nieszczęściu, na cudzej krzywdzie nie zbudujemy własnego szczęścia. Niech ci ludzie, którzy są na stołkach, pukną się w głowy i może popatrzą, dzięki komu i dzięki czemu znaleźli się właśnie tutaj i po co się znaleźli. Mają godnie reprezentować społeczeństwo.
Pan Tadeusz.
A nie profanować.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Ja wiem,
i
że panu.
Bić sobie z poprzedników, którzy walczyli o to, co dzisiaj możemy mieć.
Z panem dyskutować i dialogować tak łatwo nie jest, bo pan ma bardzo zdecydowany ton i bardzo ostre często sformułowania, ale bardzo dobrze. Odnosimy się teraz do tego. Dziękuję panu serdecznie. Kwestia profanacji i kwestia tego, jak daleko można się posunąć właśnie z wprowadzaniem nowych wartości, nowych faktów.
Ja bym chciał też panu redaktorowi wyjść naprzeciw w tej naszej dyskusji o ruchu dla czarnych, mianowicie, bo to jest tak, jeżeli mamy do czynienia ze zjawiskiem, albo może nawet całym procesem, który jest jednymi wielkimi przeprosinami wobec czarnej mniejszości, która przez wieki istnienia narodu amerykańskiego rzeczywiście była nie tylko, że pomijana, ale była też niecnie wykorzystywana, zresztą sami Amerykanie to przyznają, więc ja nie mówię tutaj nic kontrowersyjnego, to takie przepraszam jest zawsze na miejscu. miejscu. Co więcej, jestem przekonany, że od takiego, przepraszam, dialog z pomijaną mniejszością powinien się rozpoczynać. Natomiast, jeśli to ma mieć charakter samobiczowania i negowania wszystkiego, co składało się na dorobek białych w historii świata zachodniego, zwłaszcza w historii Stanów Zjednoczonych, to to jest popadanie z jednej przesady w drugą. I teraz rzecz jest taka, ja nie chcę interpretować tego konkretnego zjawiska, nie chcę odpowiadać na pytanie, czy mamy do czynienia z pierwszym przypadkiem, przepraszam, czy z drugim przypadkiem samobiczowania. Natomiast przestrzegałbym przed przesadą, jakakolwiek by ona była.
No i mamy też, przynajmniej obserwujemy takie doniesienia, że tak naprawdę przepraszają biali, ale pod naciskiem często brutalnym z kolei czarnych, bo to mieliśmy sporo takich zachowań. I czy to nie, jakby nie, przynajmniej dla nas obserwujących z zewnątrz, wybrane fragmenty rzeczywistości, czy nam właśnie to nie pokazuje świata innym niż być może on tam jest na miejscu?
Nie, myślę, że pan redaktor przesadza. Wpływ czarnej mniejszości w Stanach Zjednoczonych na kształt życia politycznego jest taki, jak widzimy. Stany Zjednoczone miały pierwszego czarnoskórego prezydenta. Teraz mają panią wiceprezydent. Okej, czyli ta mniejszość. Ja nawet nie jestem pewien, czy ten kolor skóry powinien aż tak bardzo absorbować nas, ale tak czy inaczej mniejszości są reprezentowane w amerykańskim establishmencie, w amerykańskim rządzie i bardzo dobrze. Natomiast czy społeczność czarnych ma jakiś większy wpływ na białe grupy większościowe, czy zwłaszcza na amerykańskich decydentów, mam na myśli kręgi gospodarcze i polityczne, no to wydaje mi się, że jest to domniemanie zupełnie bezpodstawne.
Ja powiedziałem o pewnym przekazie, który u nas się pojawia, bo to jest, taki przekaz można zauważyć. On jest bardzo wyraźnie pokazywany i stąd też pańskie zastrzeżenie, że my no nie jesteśmy w stanie zrozumieć tych procesów i tego, w jaki sposób one są odbierane przez społeczność amerykańską i przez najróżniejsze etnicznie grupy, które, jak się okazuje, razem klękają. I dla nas to może być szokujące, prawda? Bo dla naszego kręgu kulturowego wydaje się to coś trudnego do zaakceptowania.
Ale wciąż szukam analogii, chociaż niełatwo o to. Tak sobie myślę o pracy, którą wykonali Niemcy po II wojnie światowej. Czy jest ta praca wystarczająca? Wszelkie badania dowodzą, że nie. Mhm. Że jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju przesądy, uprzedzenia, to one nas tkwią głęboko i z tym, nie wiem, czy potrzeba pokoleń. Zastanawiam się, czy to w ogóle
zaraz
jest możliwe.
Zaraz pan Krzysztof się włączy do rozmowy.
Natomiast chodzi o to, że Niemcy zaczęli od takiego ogólnego przepraszam i to przepraszam, za którym postawili kropkę. Czy nie było dyskusji o tym, że my, ale również jeszcze ktoś drugi ponosi odpowiedzialność za drugą wojnę światową. Nie. To jest nasza wyłączna odpowiedzialność. Czasami od tego trzeba zacząć.
Tak, aczkolwiek później to, co się dzieje w różnych politycznych zachowaniach, wypacza zupełnie.
Ten proces wciąż trwa.
Prawda? Natomiast musi wyjść od tego pierwszego słowa bezwarunkowego.
Tak mi się wydaje. Przepraszam, kropka. Nie przepraszam, ale. To jest zły początek.
Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, Niemcy stworzyli cały przemysł propagandy w 60-tych latach, przeinaczający historię i nikogo nie mają zamiaru przepraszać. Także oni stwierdzili fakt, tak, było to potrzebne, a teraz Niemcy już robią swoją politykę i będą ją robić i nigdy się tego nie zmieni.
Ale co pan ma na myśli?
Słowa nie zmienią.
A co pan ma na myśli, że na przykład nie czują się odpowiedzialni za Auschwitz, uważa pan?
Myślę, że to jest wielce prawdopodobne.
Myślę, że zupełnie nieprawdopodobne.
A wie pan, mamy różne zdania na ten temat.
To jest też pytanie, na ile spotykamy się i na ile mamy szansę, dziękuję panie Krzysztofie, rozmawiać z Niemcem jako z Niemcem, z obywatelem tego kraju, a nie analizować polityczne wystąpienia.
Jeśli można, ja w takim razie dopowiem do tego, co powiedziałem naszemu rozmówcy. Jeśli chodzi o ogólną odpowiedzialność, Niemcy nigdy tego nie negowali. Natomiast problemy, Alternative für Deutschland, która w tej chwili święci triumfy na niemieckiej scenie politycznej, rzeczywiście z tym jest coraz gorzej, dlatego że mamy do czynienia z aktualnymi, nie z lat 60., reinterpretacjami historii. Inny przykład są badania Haralda Welzera i jego zespołu dotyczące tego, jak odpowiedzialność ogólna Niemców przekłada się na odpowiedzialność indywidualną. My, Niemcy, naród, wywołaliśmy II wojnę światową, zabiliśmy wielu ludzi, ale mój dziadek, bo to jest ten przypadek, książka zatytułowana Welzera jest Dziadek nie był nazistą, ale mój dziadek nie jest za to odpowiedzialny, pomimo tego, że był w SS, że tam robił wiele innych rzeczy, ale dziadek był tylko ofiarą systemu. Więc tutaj się ewentualnie zgodziłbym z tym, że nie zawsze nam, że potrafimy zrozumieć Niemców, jeśli chodzi o odpowiedzialność, jaką dzisiaj biorą na siebie. Natomiast jeśli chodzi o początek, moim zdaniem był najlepszy.
Czy państwo słyszą, jak to jest wszystko niesamowicie skomplikowane i trudne i jak bardzo trzeba poddawać analizie rzeczywistość, żeby no, nie pójść jakimś łatwym kanałem w ślepy zaułek? Bo chyba jesteśmy zobowiązani właśnie do tego, żeby używać rozumu i analizować tak i jest, nie opierać się o emocje.
Tak to z nami jest, że łatwo oceniamy innych, ale z wielkim trudem przychodzi nam zrozumienie tychże innych. Mhm.
Ale to można by tutaj przywołać zasadę nie oceniaj, prawda? Biblijną zasadę i to przecież nie jest i nie powinno być nam obce. Halo, dzień dobry, panie Ryszardzie.
No akurat pan profesor chyba lekko manipulację zastosował, chociaż był używany słowa naziści, to czyli wszedł w usta Niemców. Oni właśnie, mało kto wie, data taka, 30 rok, 14 marzec, w jednym z hoteli nowojorskich spotkał się premier David Ben-Gurion i Konrad Adenauer i chodziło o to, żeby z modlitwy, w której zamordowanych w czasie wojny Żydów, usunąć słowo Niemcy, wprowadzić słowo naziści, bo to już nie Niemcy. Oni po prostu robaczkowym ruchem, cięciem, plasterkowaniem salami dochodzą do tego, że za jakiś czas po prostu już będzie się mówiło tylko o przybyłych z kosmosu nazistach. Nie ma żadnych nazistów, nie ma nazistów. Jest po prostu narodowy socjalizm i są Niemcy, co najwyżej hitlerowcy. I to też jest manipulacja. A propos właśnie religii, to tak naprawdę mi też jest obojętne obok mnie, jeżeli ktoś jest muzułmanin, czy hinduista. Ja naprawdę nie mam ochoty, po prostu uważam, że nie pismem, czy tam słowem, lecz czynem nawraca i należy im pokazywać w taki czy inny sposób, czym my się charakteryzujemy i tylko, że w drugą stronę tego nie ma. No po prostu religia muzułmańska.
No dobrze, to już teraz będziemy brnąć.
Nie, o co chodzi, nie ma co brnąć dalej po prostu. Ja po prostu jestem osobą na tyle Tarantino i uważam, że to jest człowiek przede wszystkim, naprawdę mi to jest... Póki ta osoba nie będzie mi narzucała o te osoby swojej woli, bo te osoby oczywiście mówię już w tej chwili na przykład o...
Dobrze, panie Ryszardzie, dwie kwestie pan poruszył. My się chętnie do nich odniesiemy, bo pan otworzył dwa tematy. Dziękuję panu serdecznie. Ja bym powiedział...
Zrozumienie, ocena, bo teraz to jest tak. Oczywiście możemy rozpocząć od oceny Niemców, na ile oni dokonali rozrachunku sami ze sobą, na ile mogli to zrobić, jak powinni to przeprowadzić. No to wszystko jest łatwe, ale spróbujmy również, a może najpierw ich zrozumieć. Jestem głęboko przekonany, że przed wszelką oceną powinno iść to zrozumienie. No to cóż, wydaje mi się, że jeżeli Niemcy jako naród, tym również Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, czyli ci, którzy byli architektami niemieckiego sukcesu gospodarczego, ale też Karl Jaspers, wybitny niemiecki filozof powracający z emigracji po II wojnie światowej, który w 1948 roku napisał książkę Schuldfrage, pytanie o winę, gdzie wyraźnie mówi o odpowiedzialności Niemców w czterech takich głównych wymiarach wyłącznej odpowiedzialności, chcę podkreślić Niemców za II wojnę światową. Tylko teraz jest tak, ten sam naród, kiedy powiedział przepraszam, nie wiem na ile szczerze, nie wiem na ile to było rozstrzygające, przepraszam, ale próbuję również zorientować się we własnej sytuacji, zrozumieć własne reakcje jako zbiorowości, jak to się stało, że dumny naród niemiecki dał się zmanipulować nazistą, czyli mam na myśli przedstawicieli Partii Narodowo-Socjalistycznej, ludzi z mizernym wykształceniem, to z ogromnym wpływem na społeczne masy. Coś tam zaszło takiego, że im zaszumiało w głowie, że zachorowali na ideologię. To właśnie dlatego Albert Camus pisze dżumę, bo on ma na myśli tą dżumę. On ma na myśli epidemię ideologii, która dopadła w pierwszej kolejności Niemców. Czy oni na podstawie tej ideologii, na podstawie tej choroby, na którą zapadli jako naród, odżegnują się od odpowiedzialności? Nie. Oni przepraszają, ale jednocześnie chcą zrozumieć, na co zachorowali w cudzysłowie.
I teraz oczywiście mogą się pojawić głosy, że pan profesor tłumaczy Niemców, którzy są winni tego, co się stało. Oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o mechanizm i chodzi także o to, i to ja pozwolę sobie powiedzieć, że lustro jest bardzo ważne, bo pan powiedział o nie naziści, Niemcy. Owszem, uciekamy od tych sytuacji i Polska bardzo mocno to podkreśla, także w dialogu międzynarodowym, w dyskursie międzynarodowym, żeby nie stosować tylko takich kwantyfikatorów, które nie przyporządkowują do miejsca i do czasu, tak naprawdę tylko są, no, tak jak pan powiedział, naziści z kosmosu. Natomiast powiedzenie teraz, że Niemcy, czyli każdego Niemca kwalifikujemy do tego, no to proszę pomyśleć sobie, jeżeli ktoś ma z Polską, z Polakami złe doświadczenie i teraz powie, że wszyscy Polacy, tak?
Ale posługując się tym niemieckim schematem, wydaje mi się, że on się świetnie odnosi do ruchu dla czarnych, ponieważ...
No właśnie, bo wróćmy do tego. Pan Jerzy czeka na...
Ale to jest dokładnie ta sama historia. Jednym zdaniem to powiem. Mianowicie ci biali, którzy czują się odpowiedzialni w jakimkolwiek stopniu za położenie czarnej mniejszości, za to wszystko, co się czarnym przydarzyło w historii Stanów Zjednoczonych, właśnie od takiego rozrachunku, trochę podobnego do rozrachunku, jakiego dokonali sami ze sobą Niemcy, powinni rozpocząć.
Pytanie, czy to pójdzie taką drogą, która przyniesie rozwiązanie pozytywne?
Tak, to jest dobre pytanie.
Czy pójdzie taką drogą, gdzie jednak pozostaną dwa plemiona, bo właśnie, tu jest pytanie dlaczego?
Czy w stronę dialogu, czy monologu?
Tak, czy na przykład czarne życia, które tak samo znaczą jak białe, nie uznają, że jednak z białymi nie potrafią i nie chcą budować? Nie tak wiemy, jak część białych również w drugą stronę, prawda?
Nie znamy intencji inicjatorów ruchu i nie wiemy, jak zareaguje na to czarna społeczność. Oczywiście.
Ale mechanizmy, jak pan profesor pokazuje, nieobce także nam, Europie i miejscu, w którym żyjemy. Panie Jerzy, dzień dobry.
Dzień dobry państwu i słuchaczom i panom w studiu. No, trudno objąć chyba i zrozumieć drugiego człowieka, trudno powiedzieć, co w tej osobowości tego drugiego człowieka siedzi, ale jestem przekonany, że bardzo często, albo przede wszystkim nawet posługujemy się korzyścią, chęcią osiągnięcia korzyści albo indywidualnej, albo zbiorowej i to różnymi sposobami. Bardzo często eliminuje się coś takiego jak współpraca, pojednanie, porozumienie, konsensus, a już do skrajności dochodzi w niektórych przypadkach nawet na etapie religii. Bo jeżeli ja nie mogę sobie wyobrazić, że któraś z religii posiada w swoich wartościach coś takiego jak dżihad. Czy panowie możecie sobie wyobrazić, żeby namawiać drugiego czy swojego bliźniego do tego, żeby zemścić się na kimś? No przecież to nie jest do pojęcia. Dlaczego nie możemy osiągnąć jakichś znaczących sukcesów? Ponieważ nie ma w świecie autorytetów, które by potrafiły zająć pozycję rozjemcy, pozycję przekonującego, przez pozycję takiego, który dokonał pełnej analizy wartości i znajduje rozwiązanie odpowiadające wszystkim. Jeżeli chodzi o stanowisko Niemców, to ja nie wiem, może pan profesor ustosunkuje się do tego, bo w mojej świadomości istnieje coś takiego, że Niemcy tak, że jesteśmy tacy fajni, ale w konstytucji posiadają granice z 1939 roku. Czy to jest fair? Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i panów.
Panie Jerzy, dziękujemy bardzo. Za 7 minut 13 powrótku musimy kończyć nasze rozmowy, ale pan Jerzy skierował pytanie do pana profesora.
Czy Niemcy są wzorem do naśladowania? Tak i nie. Jakąś pracę wykonali, czy wystarczającą? No powtórzę, kiedy przyglądamy się temu, co dziś dzieje się w związku z Alternative für Deutschland, czy też właśnie jeśli chodzi o pewne rozrachunkowe kwestie, które pozostają do załatwienia przez samych Niemców i ich rodzinach, no to sprawa jest zbyt trudna, żeby rozstrzygnąć to jednym zdaniem. Dlaczego Niemcy nie zmienią konstytucji? Zmiana konstytucji nie jest łatwa. Wielokrotnie deklarowali, że Niemcy wielokrotnie ustami oczywiście swoich prominentnych polityków, że nie zamierzają dokonywać rewizji granic z Polską. Natomiast tam dochodzi kilka innych rzeczy, które przypuszczam, że państwa zniechęcą tylko do mnie. Na przykład Niemcy czują się wypędzeni z ziem zachodnich. Wszystko to razem sprawia, że wykonują pracę, ale nie wykonali jeszcze pewnie jej do końca. Gdybyśmy zechcieli ich w tym wesprzeć, na pewno nic złego by się nie stało.
Czyli dialog i jeszcze raz dialog.
Dokładnie tak.
I to głęboka rozmowa, nie markowanie tego i nie markowanie gestów. Czy jednak ja chciałbym wrócić do początku naszego spotkania, kiedy poruszyłem kwestię sfery sakrum i profanum i trochę odnieść się do tego, co powiedział pan Jerzy, bo pan Jerzy powiedział, nie ma autorytetów, nie ma kogoś, czy też organizacji, czy autorytetu, który jakoś spoiłby to wszystko, żeby można było to oprzeć na jakimś wspólnym fundamencie. No, mieliśmy taki fundament, ten fundament od wielu, wielu lat się kruszy, a mianowicie nasz zachodni system wartości. Najkrócej mówiąc, 10 przykazań, można by też powiedzieć, których nikt nie neguje zresztą, ale jakoś właśnie ta sfera sakrum, nie tyle nawet zachowań ocenianych jako dobre czy złe i dobro czy zło, ale kiedy ona jest przedstawiona jako sfera sakrum, to wydaje się, że jest jednak ogromne odejście od takiego postrzegania świata poprzez sakrum. Wydaje się, może mi się wydaje na przykład, tak?
Odejście od religii z całą pewnością.
I tak, od religii, ale to sakrum poprzez konsumpcjonizm, poprzez oczekiwanie na przyjemności, na wygody, wydaje mi się, że ono gdzieś tam przestaje mieć wpływ na nasze codzienne zachowania.
No wypowiem prywatny pogląd. Rzeczywiście dobrobyt nas zabija. Mam na myśli skalę całego świata zachodniego. Odejście od religii z całą pewnością tak, tylko ja chciałbym przypomnieć, że fundamentem każdej religii, my w to raczej wierzymy niż to wiemy, istnieje coś, co teolodzy nazywają religią naturalną. W pewnym skrócie metafizyką. Wierzymy w pewne wartości, wierzymy, że one są trwałe i niezmienne i że w związku z tym one odnoszą do kogoś, odsyłają do kogoś, kto jest twórcą tych wartości, w domyśle do Boga. To właśnie dlatego Abraham, jeszcze nie Abraham, kiedy został wezwany po imieniu, wyszedł przed namiot, ponieważ uznał, że to nie jest sen pijacki, tylko Pan Bóg, albo na przykład na jakaś niestrawność nocna, tylko Pan Bóg go wzywa po imieniu, bo gdzieś w głębi duszy wyczekiwał tego, że jakaś siła wyższa się do niego zwróci. To jest początek tej wielkiej historii, historii największych religii światowych.
A czy gdzieś nie ma wytłumienia tej wrażliwości?
Właśnie chodzi o to, że to, co pan redaktor nazywa profaną, bardzo często jest rodzajem sakrum. Mianowicie ludzie wierzą w te wartości, które są początkiem wszelkiej religii, chociaż nie potrafią ich odnieść do religii, na przykład z tego powodu, że religie ich rozczarowały.
Mm-hmm. No to jest jakieś przeniesienie jednak, być może...
Nie, to jest krok wstecz. To jest powrót do samego początku.
No tak, to przeniesienie jest krokiem wstecz, tak bym
nie
powiedział.
Nie, to jest fundament religii. Mm-hmm. To jest fundament.
Bardzo ciekawa i pewnie nowa dyskusja mogłaby się otworzyć, ale to już za trudne dla nas na ten moment i na ten czas, kiedy musimy kończyć dyskusję. Pan profesor Przemysław Rottengruber był naszym gościem, etyk, filozof. Tomasz Jędraszczak kłania się Państwu. Mariusz Siuda realizuje program. Bardzo Państwu dziękuję za udział w audycji, za 2,5 minuty Serwis Radia Poznań.
Dziękuję za zaproszenie.